Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas napełnił swoją mocą, zrozumieniem tego słowa, przyjęciem tego słowa i pojęciem tego wszystkiego, co dzisiaj usłyszeliśmy. Moi drodzy, zaczynamy kolejny tydzień, zaczynamy od niedzieli, od świętowania, od sycenia się Bogiem, od umocnienia naszych serc i naszych umysłów. I słyszeliśmy, że bojowaniem jest życie człowieka. I wiecie dobrze, że jutro rano będziemy się mniej więcej spinać, żeby to bojowanie podjąć. Dlaczego? Z bardzo prostego względu. Kiedy Pan Bóg wszystko stworzył i dał to wszystko człowiekowi, to powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Opiekujcie się nią. Korzystajcie z niej. Dbajcie o nią. Czasami to jest walka. Bo pomyślcie sobie, że jeżeli mam ugór, to muszę dużo się napracować, żeby przyszły jakieś plony. Mamy podjąć tą walkę. Wiecie dlaczego? Bo też jest druga rzecz. Mamy stawać się na obraz i podobieństwo Boże. Wierzymy, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. I my wiemy, że jesteśmy tak stworzeni, ale my teraz mamy włożyć swoje wysiłki i trudy, podjąć je, żeby się stać jak Pan Bóg. I to jest nasze bojowanie. To jest nasza walka. Kiedyś czytałem biografię o Michale Aniele, tym, który stworzył tę sławną pietę z Watykanu, z Bazyliki Świętego Piotra. Ta pieta jest tak zrobiona, ja się na tym nie znam, ale rzeźbiarze prawdopodobnie coś na tym znają, że ona jest tak zrobiona, że nie powinna stać. Ona powinna się przewrócić, powinna się rozsypać. Nikt nie wie do końca, gdzie jest środek ciężkości tej figury. Ale zobaczcie, że ta cudowna figura została stworzona z jednego kawałka skały, granitu czy marmuru, już nawet nie pamiętam dokładnie. I kiedy Bóg daje nam taki kawał skały, którą jest moje życie, daje mi też pewną wizję. Jestem na Jego obraz i podobieństwo. I teraz ja biorę dłuto, młotek i zaczynam obrabiać ten kamień. I wiecie, co się dzieje? Kiedy się rzeźbi w kamieniu, wystarczy jeden głupi, nieprzewidziany i nieodpowiedzialny ruch, żeby wszystko się rozsypało. Wystarczy. I to jest to, że psujemy. Psujemy. Coś się popsuło. Wiecie, kiedy coś się psuje w naszym życiu, to w pierwszym odruchu, albo kiedy coś zepsujemy, to w pierwszym naszym odruchu co chcemy zrobić? Chcemy to schować, żeby nie wyszło na jaw. No to jest pierwszy odruch. Ale moi drodzy, ja się pytam, czy w krzakach, no to są wszelkiego rodzaju ucieczki i ukrycia, czy w krzakach to, co się zepsuło, się naprawi? Jeśli złamiesz rękę i będziesz ją trzymał schowaną z tyłu i nikomu jej nie pokażesz, jak ci ma lekarz pomóż? Jak ci ma to ortopeda poskładać? No nie poskładać ci, bo jest ukryte, bo jest schowane. A więc będziesz z tą złamaną ręką chodzić i cierpieć, a w końcu źle ci się zrośnie i będziesz miała pokraczną czy pokraczną rękę czy nogę, zależy co się złamało. Ale my chcemy ukrywać to, bo się coś popsuło. Jest takie też bardzo, myślę, trafne powiedzenie na dzisiejsze czasy. Spotyka się dwóch starszych ludzi. Jeden mówi do drugiego: wiesz, za naszych czasów, jak coś się zepsuło, to się naprawiało i służyło dalej. A dzisiaj, jak się coś zepsuje, to się wyrzuca i się kupuje nowe. Stąd mamy tyle śmieci. A nam się wydaje, że ciągle mamy coś nowego. Nic nowego nie mamy. Wszystko jest stare. I teraz przechodząc dalej, zobaczcie, że ja mam wrażenie, że nasze czasy są zarażone brakiem podejmowania odpowiedzialności. Ja już nie mówię o nieodpowiedzialności, tylko mówię o tym, że my nie chcemy podejmować odpowiedzialności za nasze czyny, za nasze słowa, za nasze decyzje. Nie chcemy. Jesteśmy jak małe dzieci. Wiecie, bardzo często, zresztą to myślę, że to jest doświadczenie też każdego z was, no, jak chycisz małe dziecko na czymś, że robi coś nie tak i mówisz, no czemu to robisz?
Nie.
W żywe oczy powie ci, że on tego nie zrobił, a ty to widziałeś kilka sekund wcześniej. Od kogo się tego uczą? U kogo to widzą? No u nas. My może tak w żywe oczy nie mówimy, ale wiecie, rączki z tyłu. Nie. Ja nic nie zrobiłem, a wszystko jest popsute. Samo się zepsuło, wiecie? Dzisiaj jest piękny refren. My cały czas powtarzamy, że samo się zepsuło. No, samo się zepsuło. Kiedy się coś psuje? Po pierwsze, psuje się, jeśli jest źle używane. No, jeśli masz pralkę i masz stos naczyń do umycia i włożysz do tej pralki ten stos talerzy i włączysz pralkę, to będziesz miała czyściutkie. Ja? No będzie czyste, tylko że w kawałkach. Źle użyta pralka, bo pralka nie jest do czyszczenia naczyń, tylko jest do prania rzeczy. Potem psujemy, uwaga, i tu może być zdziwienie, jeśli czegoś nie używamy. Psuje się. Pomyślcie sobie o mieszkaniu, które jest niezamieszkałe, nieużywane, powiedzmy przez rok. Po roku trzeba je odmalować. Dlaczego? Nie wiem. Psuje się, bo jest nieużywane. Ile takich rzeczy mamy nieużywanych? Po trzecie, psuje się coś, co jest używane, ale nie jest konserwowane. Taki przykład mi się zrodził, drugie panie, jak w kuchni tam tniecie coś, to nóż musi być ostry, ja? No jak się go nie naostrzy, no to potniecie pół roku, może troszeczkę dłużej, a potem będziecie się denerwować bardzo mocno. Oczywiście na swoich chłopów, że nie naoszczą noża, no. Ale zobaczcie, tak to się dzieje w naszym życiu, moi kochani, że bardzo często my coś używamy, ale tego nie konserwujemy i później się dziwimy, że pęka, że niszczeje, że już nie możemy tego używać, bo się zepsuło. Kiedy kupujemy jakieś urządzenie, to pierwszą rzeczą, którą robi mądry człowiek, czyta instrukcję obsługi. Ja się najbardziej boję ludzi, którzy bez instrukcji obsługi wszystko wiedzą najlepiej. Mam duże prawdopodobieństwo, że za chwilę trzeba będzie kupować to samo, nowe, no bo tamto już jest tak zniszczone przez głupią obsługę, nieodpowiedzialną, że już nie da się tego zrobić. Chcesz kupić jakiś mebelek w domu, no jedziesz do Ikei, kupujesz szafę, przywozisz do domu i co? Zostawiasz ją w kącie? Ten karton? Nie. Rozpakowujesz, wyjmujesz instrukcję obsługi i łączysz elementy. Jak będziesz cierpliwy, to może za dwa dni wszystko się ładnie złączy i piękna szafa stanie w twoim pokoju czy przedpokoju. Zobaczcie, jak to jest ważne, żebyśmy nie psuli przez głupotę, przez nieodpowiedzialność, przez to, że nam się nie chciało cierpliwie doczytać do końca instrukcji, która była zawarta w danym urządzeniu. I jak temu zapobiegać? Jak zapobiegać temu, żeby się nie psuło? Do końca nie możemy zapobiec, bo zawsze coś tam się zepsuje. ale żeby się nie psuło przez takie głupie sposoby, to jest dzisiaj piękna lekcja od Pana Jezusa. A mianowicie Pan Jezus jasno mówi, bez modlitwy psujemy się i psujemy wszystko naokoło. Bez modlitwy. Bez modlitwy nie potrafimy nic sensownego zrobić. A jeśli nawet się nam wydaje, że coś sensownego zrobiliśmy, to po czasie się okazuje, że to takie sensowne nie było. Że były błędy. Dlaczego? Kochani, jak idziemy na modlitwę, to na modlitwie uczymy się instrukcji obsługi. Powiedziałem wam na początku, że mamy podjąć trud codziennego życia, bo Bóg nam powiedział, bądźcie odpowiedzialni za ziemię i mamy podjąć trud stawania się coraz bardziej na Jego obraz i podobieństwo. A gdzie chcesz złapać istotę podobieństwa do Pana Boga? Gdzie chcesz Go poznać? Gdzie chcesz poznać Stworzyciela, na którego obraz jesteś stworzony? Tylko na modlitwie. Nie masz innego miejsca lepszego, żeby Go poznać. Dalej, zobaczcie, że na modlitwie Pan Bóg, Stworzyciel, uczy nas korzystać ze stworzenia. Jak mamy z Niego korzystać? Czasami niekorzystanie jest korzystaniem. Czasami powiedzenie nie, dziękuję, jest dobrym, odpowiedzialnym wyborem. Jest niezepsuciem, no. Wiecie, to jest ta pięćdziesiątka, o jedna pięćdziesiątka za dużo. I wszystko jest popsute. I prysł czar wieczoru. Bo ktoś sobie nie umiał powiedzieć nie, dziękuję. Podczas modlitwy, zobaczcie, dzieje się też inna rzecz. Jeżeli ktoś już się modli, rozważa Słowo Boże, powiedzmy kontempluje, medytuje to Słowo, wiecie czego się uczy? Uczy się, jak to Pan Bóg robi, żeby się nauczyć, jak ja to mam zrobić, bo ja się od Niego chcę uczyć wszystkiego w moim życiu. Czyli rozważam Słowo Boże po to, żeby się nauczyć, jak Bóg to robi, żebym ja mógł robić tak samo, bo się od Niego nauczyłem. Potem, wiecie, modlitwa to jest też takie piękne spotkanie Ojca z Synem. Kiedy Syn przychodzi i mówi, tato, mów mi, jak to się robi. No chłopie, za młody jeszcze jesteś. Tato, ale to pokaż mi, jak to się robi. Zobaczcie, to jest rozmowa, gdzie Bóg uczy nas, co, kiedy, jak, gdzie, w jakiej ilości, czego sobie odmówić, za czym pójść. Zobaczcie, to wszystko dzieje się, czy też może się dziać na modlitwie. I w końcu na modlitwie też następuje, nazwijmy to, proces konserwowania nas. Bo na tej modlitwie, tak jak teściowa Szymona, jesteśmy uzdrawiani, uwalniani. Bóg zdziera tą patenę albo te warstwy kurzu, które gdzieś tam na nas osiadły, po to, żeby na nowo rozbłysło nasze piękno. Wiecie, to jest tak, jak macie jakiś, nie wiem, stary przedmiot w domu, no, pamiątka rodzinna. Nie możecie je zostawić na cały rok, żeby to stało. Będzie zaśniedziałe. Trzeba co jakiś czas wziąć, wypolerować, wyczyścić i wtedy okazuje się w całym splendorze. I kochani, to się dzieje na modlitwie. Bóg to robi. Bóg to czyni. Jeśli się modlimy. I teraz z naszej strony modlitwa to jest informowanie Pana Boga o tym, co się dzieje w oku. I zobaczcie, bardzo często to jest modlitwa, która wyraża naszą bezradność i naszą bezsilność. No, Panie Jezu, leży chora, nic nie może zrobić, lekarze nic nie mogą zrobić, my też nie możemy nic zrobić, proszę Cię, wejrzyj na nią. Tak dzisiaj uczniowie zareagowali. Ale zobaczcie, to wyznanie bezradności i bezsilności Panu Bogu jest jednocześnie zawierzeniem Panu Bogu. Boże, Ty możesz wszystko. Ty jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych. Dlatego tu jestem, dlatego Ci, Tobie o tym mówię. Kochani, to Bóg nadaje sens naszemu istnieniu. I tylko Bóg może nadać sens naszej codzienności. inaczej staje się bezsensowna, bezcelowa, taka wegetacja, czyli źle użyta, źle użyty dar życia. Tak naprawdę, kochani, celem zasadniczym, podstawowym modlitwy jest to, aby odnaleźć pierwotną relację z Ojcem, z Bogiem, żeby się nie zagubić. Kochani, kiedy nie ma relacji z Panem Bogiem, to jesteśmy zagubieni. Nawet jak na początku nam się wydaje, że och, ach, ech, wolność i swoboda i tak dalej. Nie. Kiedy nie ma Pana Boga, jesteśmy naprawdę pogubieni. I dlatego jest modlitwa, żeby się odnaleźć. To jest takie nawiązanie więzi z tym, który jest miłością, przebaczeniem, miłosierdziem. Kochani, On jest tym wszystkim, czego my tak naprawdę potrzebujemy. I na ile potrafimy się z Nim spotkać, na tyle stajemy się na Jego obraz i podobieństwo. Jeśli zobaczysz, że Bóg okazał Ci miłosierdzie, to będziesz umiała być miłosierna dla tych, których Bóg stawia na Twojej drodze, Twoich braci i Twoje siostry. Kochani, wygramy nasze życie, gdy będziemy się modlić. I tylko wtedy jesteśmy w stanie wygrać. Nie chodzi o to, żeby coś ugrać. Nie. Idzie o to, kochani, żeby wygrać. Czyli żeby trafić do nieba. Bez Pana Boga tam nigdy się nie dostaniemy. I dlatego uczmy się tego, żebyśmy nie psuli od tej, która tutaj z nami jest, od Matki Bożej Dobrej Drogi. Uczmy się od Maryi i z Maryją na modlitwie różańcowej. Kochani, zapraszam Was do modlitwy różańcowej. Zapraszam Was. Nie do jednej dziesiątki. Nie. Zapraszam Was do całego różańca. Żeby nie żałować czasu. Żeby nie żałować czasu na to, by kontemplować Pana Boga, by się Go uczyć, by nie psuć niepotrzebnie, by nie niszczyć tego, co Bóg złożył w nasze ręce. I jest to możliwe. Bo na pewno znacie wielu ludzi, którzy starają się żyć Panem Bogiem i im to wychodzi. Być może nie są w świetle reflektorów, nie są jakimiś gwiazdami znanymi, pytanymi o wszystko. Być może to są prości, zwykli ludzie, którzy ledwo koniec z końcem wiążą, ale to są ludzie, którzy trzymają różaniec w ręce. I mogę Was zapewnić, że nie tylko babuleńki z żywego różańca czy z apostolstwa modlitwy. Wielu ludzi, i młodych, i starszych, modli się na różańcu po to, żeby poznawać Pana Boga. Kochani, jak Go poznamy, to poznamy też samych siebie. I wtedy są małe szanse, żebyśmy coś popsuli. Bo będziemy wiedzieli, co robić, a czego nie robić. Co mówić, a co zostawić na potem. Będziemy wiedzieli, jakie gorączki oddawać Panu Jezusowi, ale też będziemy wiedzieli, co nie robić, aby te gorączki do nas nie przychodziły. To wszystko się dokonuje na modlitwie. Prośmy dzisiaj Pana Jezusa, aby przychodził do nas, aby naprawiał to, co psujemy, ale też, żeby nam pomagał żyć coraz lepiej, coraz pełniej, żeby ten najbliższy tydzień był tygodniem radości, że będąc w Nim zakorzenieni, trwając na modlitwie, naprawdę możemy się nauczyć wielu mądrych, ciekawych i radosnych rzeczy, które wywołają uśmiech na Twojej twarzy i zapewniam, że na twarzy Twoich najbliższych także. Amen.